Wracamy do rozmowy z twórczynią ludową Agnieszką Okos. Kroszonkarstwo wciągnęło ją do tego stopnia, że niemal każdą wolną chwilę spędzała drapiąc wymyślne kwiaty na kruchej skorupce. Jak wiele zmieniło się w jej życiu dzięki kroszonkom? Odpowiedź na to pytanie poznacie już teraz.
Zmieniło się bardzo dużo, ponieważ można powiedzieć, że takie predyspozycje manualne to rozwijanie takiego zmysłu konstruktywno-przestrzennego, można tak nazwać. Więc na studiach technicznych nie miałam w ogóle problemu z grafiką inżynierską, z tego typu rzeczami. Łatwiej ogarniałam właśnie procesy logiczne czy tworzenie projektów, bo od najmłodszych lat ćwiczyłam właśnie taką zdolność przestrzennego i kreatywnego myślenia.
Tego trójwymiarowego, no bo trzeba zmieścić te wzory na tym małym, niewielkim jajku.
To też, ale jeśli chodzi o inne aspekty właśnie rękodzieła, czy na przykład szydełkowanie, pracujemy cały czas z różnymi schematami, więc czytanie schematów czy rysunków technicznych jest dla mnie po prostu czymś jakby, można powiedzieć, naturalnym w momencie, kiedy inni dopiero się tego jakby uczyli.
Ta umiejętność, powiedzmy, myślenia takiego przestrzennego, wizualnego wyobrażania sobie to jedna rzecz, ale tak naprawdę zawdzięcza pani chyba firmę też kroszące.
Tak, obecnie współpracuję z opolskimi działkami. Powiem szczerze, że trafiłam na bardzo fajną osobę, na panią Sandrę Murzycz. Można powiedzieć, że rozumiemy się bez słów niemalże. I faktycznie połączenie takiej przebojowej, kreatywnej osoby z twórcą ludowym, czyli na przykład ze mną, zaowocowało tym, że to wzornictwo przenosimy nie tylko na, zostawiamy nie tylko na tej skorupce jajka czy na porcelanie, ale próbujemy innych form związanych z rękodziełem i z zachowaniem właśnie i wzornictwa i tradycji.
Kroszonki twórcom ludowym towarzyszą tak naprawdę przez cały rok. Ile tych kroszonek robi pani rocznie?
Ja ich robię tak naprawdę niewiele, ale są mi znane twórczynie, które robią około 200-300 takich kroszonek.
To się nie nudzi?
Nie, bo to jest właśnie taka, można powiedzieć, forma relaksu. Najczęściej twórczynie czy twórcy, bo są to również i mężczyźni, drapią jajka w wolnej chwili, siedząc przy kawie. Nie wiem, ja na przykład drapię w momencie, kiedy zaczynają się wiadomości, więc słucham wiadomości i w międzyczasie coś tam sobie dłubię, można powiedzieć, na bieżąco. I tak przez cały rok.
Każde jajko jest inne, czy jednak już z takim doświadczeniem te wzory się powielają, że trudno odróżnić, powiedzmy, laikowi te jajka?
Na pewno jest tak, że każdy twórca ma swój wzór niemalże jak odcisk palca, nie da się go podrobić. I na początku, gdy chciałam się jakby jeszcze, można powiedzieć, rozwijać i szukałam tego swojego wzoru, próbowałam czerpać ze wzorów innych twórców, no bo to jest naturalna kolej rzeczy i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, bo jednak to jest dalej wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale też po prostu musimy jakby czerpać od siebie nawzajem, bo właśnie o to w tej tradycji chodzi. Próbowałam właśnie od Grażyny Konieczko, którą serdecznie pozdrawiam, jest fajną twórczynią, bardzo sympatyczną i życzliwą, ale nie udało mi się. Jednak ta ręka gdzieś tak ciągnęła ten nożyk, że zrobił się z tego zupełnie inny wzór, który został ze mną do tej pory.
Jakoś możemy go opisać, scharakteryzować?
Wzór opolski to przede wszystkim motyw kwiatowy, połączony z takim czymś na wzór koronki czy szlaczka. Różnie go twórczynie nazywają. Przede wszystkim są to kwiaty polne, które występowały na łąkach, polach opolskiej wsi, czyli na przykład maki, chabry, słoneczniki, konwalie, fiołki, niezapominajki. Nie było takich kwiatów na przykład jak orchidee, nie było kaktusów, no bo one jakby nie występowały naturalnie tutaj na naszych ziemiach. Bardzo rzadko, ale jednak pojawiają się też takie motywy zoomorficzne, czyli króliczki, kurczaczki. No a ta kroszonka tak naprawdę kiedyś była zdobiona motywami geometrycznymi, tak zwanymi solarnymi, w nawiązaniu do słońca, gwiazd. No bo jakby wywodzi się to z prastarej kultury pogańskiej jeszcze ta kroszonka nasza.
Ale te kroszonki, które teraz możemy oglądać często na wystawie pokonkursowej w Muzeum Wsi Opolskiej, no to właśnie wzory kwiatowe przede wszystkim, no i też takie kolory charakterystyczne, te opolskie.
Tak, kolory muszą być zachowane z tego względu, że one oznaczały to, co chciała przekazać dziewczyna chłopakowi, który przyszedł polać ją wodą, czyli chciał, lejąc ją wodą, przekazać jej, że życzy jej zdrowia i urodzenia. A ona w podziękowaniu oddawała mu jajko, czyli symbol życia. I w zależności od tego, jaki był kolor jajka, dawała mu też sygnał. kolor czerwony to wiadomo kolor serca, miłości i to jajko było jedyne takie, naprawdę najbardziej misternie zdobione i dawała je chłopakowi, który jej się bardzo podobał. Z kolei jajko fioletowe dawano staremu kawalerowi, a jajko niebieskie dawano mężczyźnie, który był znany z tego, że po prostu co chwila zmieniał dziewczyny i panienka dawała mu znać, że zna jego jakby zamiary, że będzie tylko na chwilę. Jajko czarne nie było jajkiem ani smutnym, ani żałobnym, wręcz przeciwnie, było jajkiem, które oznaczało, że się ma ogromny szacunek do obdarowanej osoby, czyli jajko czarne dawano wójtowi, księdzu, ojcu, dziadkom, bądź wtedy w ówczesnej wsi kimś ważnym był również nauczyciel, lekarz. No i podobnie panny młode chodziły do ślubów w czarnych sukniach, na znak tego, że instytucja małżeństwa jest czymś poważnym i szanowanym i nie wypadało iść pstrokato tak jak na zabawę. Zostało jajko zielone, które najczęściej otrzymywali młodzi chłopcy, a najbardziej kontrowersyjne było jajko żółte, ponieważ jajko żółte otrzymywał kawaler, którego dziewczyna po prostu nie chciała. I ono było wyjątkowe pod tym względem, że nie było gotowane, było surowe. Ona wkładała mu je do kieszeni i zgniatała, mówiąc, jajo mąż, ale mnie mieć nie bajesz.
A jakie jajka teraz pani wykonuje właśnie? Czy też obdarowuje pani bliskich jajkami? Jest taka tradycja u pani?
Faktycznie, podczas śmigusa dęgusa najbliżsi otrzymują ode mnie jajka, ale część z tych jajek jest też robiona na potrzeby opolskich dziąg i też staramy się dopasowywać pod klienta, więc na przykład w tym roku takim trendem jest nawiązanie do bardzo nowoczesnych kolorów. Można powiedzieć, idziemy też z duchem trendów skandynawskich i na przykład mamy jajka dwukolorowe, czarne łączone z kolorem turkusowym bądź z kolorem fuksjowym.
Czyli taki minimalizm.
Minimalizm, ale myślę, że fajny odbiór tych jajek jest, bo już widziałam, że na naszym fanpage'u, że jest zainteresowanie i jest to coś nowego. Na pewno fajnie przekazać tą tradycję, czyli to wzornictwo dalej, łącząc je z czymś nowoczesnym.
To właśnie, bo pani przekazuje nie tylko dzieląc się swoją pasją, jeżeli chodzi o klientów, ale także prowadzi pani warsztaty.
Tak, warsztaty prowadzę i z ramienia Opolskich Ciąg, i z ramienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. I te warsztaty to są takie działania wzmacniające przed właśnie konkursem plastyki obrządowej, organizowanym przez muzeum.
Słyszałam, że miejsca zajmowane są błyskawicznie.
Tak, bardzo szybko rozchodzą się i te informacje o tym, że są darmowe warsztaty, jak i to, że po chwili się okazuje, że mamy naprawdę przed świętami już pełne kalendarze i ciężko nam jest też zaplanować cokolwiek innego, bo chcemy przekazać tą naszą tradycję po prostu jak najszerszej grupie odbiorców, czy to są dzieci, czy to jest młodzież, czy nawet osoby dorosłe bądź starsze.
A z czego wynika to zainteresowanie tymi warsztatami?
Myślę, że to jest na pewno bardzo fajny sposób, żeby się spotkać. Miałam okazję ostatnio być na warsztatach w Stowarzyszeniu Pasja w Krapkowicach, w Galerii Studnia i spędziłam tam naprawdę bardzo przyjemnie czas, nie tylko dlatego, że byli fajni ludzie, ale dlatego, że i miejsce sprzyjało takiej twórczości. A na początku byłam trochę, można powiedzieć, zestresowana, bo wydawało mi się, że niczym nie mogę zaskoczyć swoich odbiorców, a okazało się, że nie tylko kroszonką, ale wytrawianiem octem, co było dla nich zupełną nowością i w zasadzie tylko na tym skupiliśmy się i cały wieczór upłynął nam właśnie przy wytrawianiu wzorów opolskich octem wykałaczką na tej właśnie skorupce jajka.
Nie kończymy jeszcze rozmowy z Agnieszką Okos, wracamy do niej po krótkiej przerwie.